Już prawie kwadrans po ósmej. Nagrodę Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN otrzymał w tym roku Tomasz Wiśniewski. Od ponad 30 lat działający na rzecz zachowania pamięci o wspólnotach żydowskich pogranicza wschodniego. Wyróżnienie przyznane jest przez tę placówkę od 4 lat. Tomasz Wiśniewski jest dzisiaj naszym gościem. Jest też Lech Pilarski.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przede wszystkim wielkie gratulacje, ale to nie jedyna nagroda. Ci państwo, którzy podglądać nas będą w internecie, widzą stojącą obok statuetkę. Skąd i dlaczego?
To jakoś się rzeczywiście zbiegło w czasie, bo 2 dni wcześniej wygrałem taki międzynarodowy festiwal filmów Grand Off. Takim filmem bardzo prostym i bez jakichś specjalnych wodotrysków i bez zerowym budżetem, czym przebiłem chyba wszystkich.
Z tego powodu ta nagroda? Bardzo, za te umiejętności ekonomiczne i artystyczne?
Nie byłem na gali, bo nie mogłem być i była córka mojego bohatera, który zmarł. To jest historia o 102-letnim Polaku, polskim Żydzie, który był kawalerzystą w Suwalskiej Brygady Kawalerii. Niezwykła jego historia, jak przeżył okupację, jak walczył we wrześniu. I zrobiłem taki film, który się nazywa Abramek został sam. I ten film, jak pamiętam, ta córka bohatera, który zmarł właśnie w ubiegłym roku, powiedziała mi, że jury doceniło przede wszystkim szczerość przekazu. To mnie o tyle cieszy, że dzisiaj często mówi się, że nie da się zrobić filmu bez budżetu.
A wydaje mi się, ty to udowadniasz.
Ja nie mam budżetu, nie mam wyboru. Nie mam wyboru, nie muszę udowadniać, ale to jest prawda.
Ale wtedy można się skupić na przekazie artystycznym, na merytoryce?
Tak, no można skupić się na przekazie przede wszystkim. To, co bohater ma do powiedzenia. I ponieważ ja jestem cierpliwy, nie jestem szybki, mogę przyjechać po parę razy do bohatera, w związku z tym, wiesz, zyskuję jego jakieś tam zaufanie. A dzisiejszy czas nie ułatwia realizacji takich reportaży.
Skraca wszystko, czasami dystans, tak. Zupełnie niepotrzebnie, co pozbawia niektórych szacunku do innych i tak dalej, tak dalej. Można by tu wiele ponarzekać, żeby właśnie ponarzekać. Tak. Ta sytuacja z tym domem, kamienicą przy ulicy Getta w Białymstoku bulwersuje ci?
Ja dokładnie historii nie znam, przyznam
Ale
się.
Ale sam fakt, że sama przyczyna, powód, rozwiązanie tego konfliktu swoistego.
Nie znam do końca, wiesz, kontekstu tej całej historii, bo i nawet jeżeli jej nie znam, powiem, podzielę się taką refleksją, że to nie można w jakimś sensie w ogóle oskarżać mieszkańców, którzy nie chcą w tym miejscu, prawda, takiej placówki, ponieważ mają swoje zwykłe powody jakieś, wiesz, no chcą, ja tam dokładnie nie wiem, tam chyba chodzi o jakiś teren parkingowy i tak dalej, i tak dalej. Także ten cały pomysł jest trochę dowodem na taką nieporadność tych, którzy...
Ale nie mieszkańców.
Raczej nie, dlatego że no wyobraź sobie taką sytuację, że nagle dowiadujesz się, że na twoim parkingu, tam gdzie, prawda, ledwo się mieścisz ze swoimi autami, nagle ktoś bez żadnej konsultacji, bez żadnych rozmów wstępnych nagle wymyśla, że stworzy ci placówkę jakąś tam. I to nie jest ważne, że to jest jakiś projekt Muzeum Żydów, czy Muzeum Tatarów, czy Muzeum, nie wiem, zegarów.
Ale nie dziwi się, już zostawmy mieszkańców, bo ich rację rozumiesz, nie dziwi cię właśnie forowanie, czy formułowanie takich pomysłów na bardzo ważną sprawę w Białymstoku, tak ad hoc. A tu jakaś kamienica ma się zawalić, to zrobimy Muzeum Żydów.
No więc to jest niestety przykład bardzo niefrasobliwego działania inicjatorów, którzy chcą to zrobić. Nie ma jakichś rzeczowych konsultacji, nie ma rzeczowych rozmów. To jest wszystko tak trochę na pałę. A zróbmy tu, a zróbmy tam. Nawiasem mówiąc, w Białymstoku jest dużo bardzo fajnych obiektów, opuszczonych, stojących, czekających na jakieś zagospodarowanie. Ale wydaje mi się, że władza też oczekuje na jakąś taką empatię, na jakąś taką rzeczową rozmowę, a nie na zasadzie, że zostanie postawiona pod ścianą. Ja przecież próbowałem w grupie kilku stowarzyszeń i całej masy przyjaciół, znajomych skonstruować coś na kształt takiego Muzeum Żydowskiego, no, nawet skromnego, i nawet Komisja Kultury to zaakceptowała.
Ja pamiętam tam przy Kijowskiej.
Nie. To była zupełnie inna historia. Myśmy chcieli to zrobić w jakimś nawet obojętnie. Mieliśmy nawet lokal, no ale pomimo tam akceptacji Komisji Kultury, nawet głosowaniu, tam było prawie, że wszyscy byli za, dosłownie 2-3 osoby się wstrzymały. No dobrze, ale to takie trochę myślenie z czasów PZPR-ów. Dobrze, to zróbcie to, towarzysze, ale bez żadnego budżetu. Czyli tak, popieramy pana i państwa, ale no nie mamy, nie desygnujemy żadnych środków na to. No cóż.
I taka jest również twoja sytuacja, jeśli chodzi o pamięć o Żydach. To róbcie. Bez pieniędzy.
Nie jest tak źle.
Ale od czasu do czasu są.
Nie jest tak źle. Nie przypuszczam. Absolutnie nie chcę się ustawiać w takiej, wiesz, w takim partnerstwie my i oni. Władza. No to nie władza decyduje o tym, że mamy to, czy nie mamy, prawda? To decyduje jakieś lokalne środowisko. Tego lokalnego środowiska w postaci ludzi działających w różnych instytucjach i tak dalej. Tak nie ma. Nie ma takiego silnego lobby, przy którym usiądzie, nie wiem, 30 osób, profesorów, filozofów, animatorów kultury.
Elita.
Znaczy. Elity, to nazwijmy to elity. Nie ma czegoś takiego. Każdy chowa głowę pod stół. Robią, realizują od czasu do czasu jakieś projekty związane z tym dziedzictwem żydowskim. Dla mnie ta nagroda POLIN to też powiedziałem, że to nie jest jakaś, po pierwsze... Nie, to nie jest tylko nagroda dla mnie, to jest nagroda dla wielu ludzi z tego naszego województwa, którzy coś tam robią, dłubią, opiekują, realizują jakieś projekty w ogóle w wymiarze wielokulturowym. Czy to nie dotyczy tylko dziedzictwa żydowskiego, bo mnie interesują wątki prawosławne, mnie interesują wątki tatarskie na naszym terenie. I ta świadomość jest do tego stopnia niska, że kiedy zrobiłem właśnie taki film o takiej postaci księdza Mitrata Jana Jaroszuka z Michałowa, który tam 30 parę lat jest proboszczem, to do mnie przyszli w pracowni filmu dźwięku i fotografii, tam to robiłem, to przyszli do mnie znajomi, pytali się, mówią, nie wiedziałem, że jesteś prawosławny. To jest też takie strasznie zabawne. Także wydaje mi się, że inicjatorzy tego pomysłu, po pierwsze robią to samodzielnie, bez żadnych konsultacji. To jest niestety cecha pani Lisowskiej, która od wielu lat właśnie daje dowody na jakikolwiek brak współpracy z innymi. I cała masa ludzi z różnych organizacji białostockich, pozarządowych, która próbowała współpracować, nie wyszło to. I ja już na to machnąłem ręką.
Ale czy nie powinniśmy jednak się skupić tak elitarnie i doprowadzić do tego, żeby upamiętnić tych 2/3 mieszkańców miasta, których nie ma, którzy odeszli, którzy budowali tę atmosferę, do której nawet już teraz współcześnie nie czujemy, bo zaskakujące są właśnie takie zderzenia nasze, czy z Tatarami, czy z prawosławnymi, czy z ewangelikami, czy z Białorusinami, Ukraińcami i tak dalej, i tak dalej. To wszystko razem z takiej pustki się bierze.
No to jest wielki atut Białegostoku i wielka szkoda, że cała masa ludzi tego nie dostrzega i widzi tę historię tak wąsko, takie narrow thinking, tak, że Żydów przed wojną nie było 2/3, było 40 tysięcy, może nawet mniej. Natomiast świadomość i wiedza o tej historii jest ciągle dosyć niska, zaskakująco niska. Czytam gdzieś tam jakiś artykuł profesora Białostockiego, który pisze, że 7 tysięcy Żydów przeżyło wojnę, okupację, i to potem trafia do Wikipedii, potem inni to cytują i tak się zastanawiam, jak to się dzieje, jak to jest możliwe, że taka jest niewiedza w tym względzie. Ale nie jest tak źle. Wydaje mi się, że nawet projekty, które realizowane w Białymstoku w różnych miejscach, projekty filmowe, radiowe, projekty kulturalne, te upamiętnienia w Białymstoku, one są obecne. No, w tym roku 75. rocznica wybuchu powstania w getcie białostockim była rzeczywiście imponująca i myślę, że władza zachowała się tutaj bardzo z dużą klasą, ale też i cały kontekst tej imprezy, jej oprawa, działania różnych instytucji, te, wydaje mi się, bardzo szczere, nie świadczy o nas tak źle. Wiesz, to jest ciągle... Ja się często zastanawiałem nad tymi haniebnymi napisami, jakimiś tam zdarzeniami, które mają miejsce, miały miejsce i mają miejsce i będą pewnie miały miejsce w Białymstoku. Nie sądzę po takich zastanawianiach się, że cokolwiek się zmieniło, to znaczy jest ciągle nie tak najgorzej, tylko że wypuszczono trochę tego dżina nacjonalizmu, bardziej administracyjnie między nami. Żaden z moich przyjaciół, znajomych, bliższych, dalszych, którzy się zajmują tą sprawą, nie zmienił w żaden sposób swoich poglądów, dalej robi swoje. Natomiast, podniosła głowę niestety ignorancja, brak wiedzy, nienawiść, podziały w tym kraju i tak dalej, i tak dalej.
To wszystko się razem złożyło na taką mieszankę.
Taką wybuchową. I to powoli też na mnie ma wpływ taki, że ja się trochę odsuwam, odchodzę od tego obiegu. Nie jestem w żadnym obiegu. Oczywiście nie jestem w stanie odpuścić. Ciągle coś tam robię, ale... Nie mam już takiej siły.
Tak z dystansu, mocy. Głęboko w tle i gdzieś tam na prowincji, właśnie w Michałowie między innymi.
Tak.
Ale od czasu do czasu są nagrody, które wydobywają cię z tego cienia. Także jeszcze raz szczere gratulacje.
Dziękuję bardzo
za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z Tomaszem Wiśniewskim, tegorocznym laureatem Nagrody Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, rozmawiał Lech Pilarski.